Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście Marketing w wersji audio. Dzisiaj poznasz 10 błędów piksela Facebooka i katalogu oraz dowiesz się, jak je rozwiązać. W artykule na moim blogu znajdziesz mnóstwo zrzutów ekranu ilustrujących omawianą tematykę, które pomogą Ci lepiej zrozumieć ten poradnik. Link do tekstu znajdziesz w opisie tego podcastu. Na moim blogu harzyńska.pl znajdziesz oryginalny materiał oraz inne artykuły o marketingu i biznesie. To co? Zaczynamy! Jeśli chcesz robić skuteczne reklamy na Facebooku i Instagramie, to musisz mieć dobrze skonfigurowanego piksela. Zanim więc zaczniesz słuchanie, polecam Ci mój dwuczęściowy poradnik, jak skonfigurować piksel. Jest to szczegółowy przewodnik krok po kroku, więc pomimo ilości kroków, które należy wykonać, konfiguracja nie powinna sprawić Ci większych kłopotów. A teraz czas na najczęstsze błędy piksela, które widuję na kontach reklamowych moich klientów. Problemy i błędy z pikselem Facebooka. Piksel Facebooka to dla wielu mityczny skrypt, który w magiczny sposób działa. Albo nie działa i nie wiadomo dlaczego. Zebrałam więc 4 najpowszechniejsze problemy związane właśnie z nim. Oto one. Problem pierwszy. Brak zdarzeń standardowych lub parametrów. Najbardziej podstawowy, najpowszechniejszy i zarazem najpoważniejszy błąd. Jeśli masz sklep online i wdrożyłeś jedynie podstawowy kod piksela, to niestety robisz to źle. Facebook musi wiedzieć, w jaki sposób dochodzi do dodania do koszyka, zakupu, zapisu do newslettera czy dowolnej innej interakcji, na jakiej Ci zależy. Nawet jeżeli wdrożyłeś takie zdarzenia jak view content, czyli wyświetlenie zawartości, musisz pamiętać, że nie będziesz w stanie robić remarketingu dynamicznego bez parametrów, takich jak content type, value czy content IDs. Problem drugi. Nieprawidłowy parametr content type. Bardzo wiele osób wpisuje w ten parametr kategorię produktów. Tymczasem do tego celu służy nieobowiązkowy product type albo content category. Content type może zawierać tylko jeden z dwóch typów wartości – product albo product group. Większość wtyczek, które automatycznie instalują na stronie zdarzenia standardowe, prawidłowo określa ten parametr. Problem może pojawić się, gdy ręcznie wrzucasz zdarzenia standardowe na sztywno bądź za pomocą Google Tag Managera. Wtedy pamiętaj o wyżej wymienionych zasadach. Problem trzeci. Gigantyczna ilość zdarzeń niestandardowych. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku kampanii reklamowych, sporo osób dopiero rozpoczynających przygodę z Facebook Ads wpada w manię testowania. Testy AB nie mają racji bytu w przypadku niskich budżetów i tak samo nie ma potrzeby, by dodawać do piksela dziesiątki zdarzeń niestandardowych. Pomyśl przez chwilę, czy masz czas i umiejętności, a szczególnie to pierwsze, by analizować 10 różnych zdarzeń scrollowania strony, liczniki czasu odwiedzin, wszelkie możliwe mikrokonwersje w rodzaju kliknięć przycisków? Tak duże skomplikowanie piksela przydaje się tylko w przypadku ogromnych firm, gdy analizą zajmuje się ktoś, kto robi to i tylko to. Wiele agencji reklamowych z nie do końca znanych mi przyczyn implementuje bezsensowne zdarzenia na stronach swoich klientów. Moja teoria brzmi: robią to albo dlatego, że nie rozumieją, co robią, albo chcą zachować pozory wiedzy o Facebook Ads. Problem czwarty. Powielone uruchomienia eventów. Nieprawidłowa implementacja zdarzeń to nie tylko przedobrzenie pod kątem ich ilości. To także, niestety, wrzucanie ich dosłownie wszędzie, bez analizy, gdzie naprawdę powinny się odpalić. Wiele razy podczas naprawiania piksela dla klientów zaobserwowałam uruchamianie się na przykład zdarzenia dodania do koszyka na stronie produktu od razu po wczytaniu jej, albo wczytanie event do purchase, czyli zakup, za każdym razem, gdy ktoś odświeżył stronę podziękowania za zakup. Powielając zdarzenia piksela, ogłupiasz Facebooka. W związku z tym opiera się on na niepełnych danych, co ma oczywisty wpływ na późniejszą optymalizację reklam. Zawsze warto testować, gdzie wczytują się zdarzenia. Najlepszym narzędziem do tego jest testowanie zdarzeń, dostępne w ustawieniach każdego piksela. O tym, gdzie najlepiej wrzucać konkretne zdarzenia, przeczytasz w moim poradniku Facebooka Facebook Pixel krok po kroku, część pierwsza. Link znajdziesz w opisie tego podcastu. Skoro błędy Pixela już za nami, to czas na błędy z katalogiem produktów Facebook Ads. Wszelkie błędy związane z katalogiem produktów znajdziesz w zakładce Diagnostyka dowolnego utworzonego katalogu. Problem pierwszy. Brak prawidłowych znaczników. Facebook bezbłędnie odczytuje metadane, które wykorzystywane są w plikach danych Merchant Center, czyli Google Ads. Z tego powodu nie ma potrzeby, by tworzyć osobne pliki XML czy CSV na potrzeby systemu reklamowego Facebooka. Jest to bardzo duże ułatwienie, bo w ten sposób dowolna wtyczka wypluwająca taki plik dla Google Ads może również posłużyć jako adres URL do zaciągania katalogu produktów na Facebooku. Jeżeli z jakichś powodów nie możesz pobrać tego typu wtyczki, a dostępnych są ich dziesiątki na Magento, PrestaShop czy WooCommerce, musisz wziąć pod uwagę wytyczne Google, które jasno określają, jak powinno się oznaczać w plikach poszczególne dane. Na moim blogu znajdziesz przykład prawidłowego, sformatowanego pliku feedu. Problem drugi. Brak opisów produktów. Brak opisów to wielki problem dla Facebooka. Google, przynajmniej póki co, przepuszcza brak wypełnionego pola description, ale Facebook beznamiętnie odrzuca takie produkty, uniemożliwiając wyświetlanie się ich w reklamach. Co więc zrobić, jeśli nie chcesz, nie masz czasu lub pieniędzy, by tworzyć nagle setki lub tysiące opisów produktów? Oszukuj. Eksportuj wszystkie produkty i wyfiltruj w Excelu, które z nich nie mają opisów. Następnie tylko do tych produktów wgraj jako opis skopiowaną nazwę produktu. Niezbyt user-friendly, ale działa. Na przyszłość natomiast pamiętaj o odpowiednim skrypcie, który automatycznie wykonuje te czynności za Ciebie podczas wygrywania nowych produktów, masowo lub samodzielnie, wklejaj opisy, gdy robisz to ręcznie. Problem trzeci. Brak Google Product Category. Parametr Google Product Category spędza sens pobieg wielu adeptów technikaliów Facebook Ads. Nie jest obowiązkowy, stąd pojawia się jedynie ostrzeżenie, gdy go nie wypełnisz. Pomimo tego warto go dodać, bo dzięki temu Facebook doskonale wie, z jakiej kategorii pochodzi dany produkt. W ten sposób jest w stanie wyświetlić go osobom, których naprawdę interesuje dana branża. Pamiętaj, że Facebook w ogromnej mierze bazuje na algorytmach, które mogą się mylić. Dlatego powinniśmy zawsze podsuwać jak największą liczbę danych o produktach. W większości systemów sklepowych Google Product Category można przypisać ręcznie w momencie konfiguracji wtyczki do wypluwania plików XML czy CSV na potrzeby Google czy Facebook Ads. System sklepowy Shopper natomiast każe wybrać odpowiednią kategorię w zakładce Asortyment – Kategorie. Następnie możemy zmapować kategorie do kategorii googlowskich. I na koniec, skąd brać listę kategorii, które Google rozpoznaje? No cóż, po kliknięciu w link, który zamieściłam na moim blogu, pobierzesz XML z pełną listą, po polsku, Google Product Category. Enjoy! Problem czwarty. Brak podpięcia Pixela pod katalog. To bardzo prosta czynność, o której wiele osób po prostu nie pamięta. Aby katalog produktów czytał dane z Pixela, oba narzędzia muszą być ze sobą połączone. Zrobisz to kilkoma kliknięciami, wchodząc w konkretny katalog i następnie wybierając źródła danych zdarzeń. Następnie kliknij Połącz, aby monitorować i wybierz Pixel. Problem piąty. Źle przypisany ID produktu. Niezwykle częstym problemem, który uniemożliwia marketing dynamiczny, jest pomylenie SKU z EAN-em produktu. Z tym błędem może być bardzo dużo zabawy, jeżeli posiadasz w sklepie produkty wielowariantowe. Facebook poprzez swoją oficjalną wtyczkę, na przykład do WooCommerce, pobiera ID, czyli identyfikator produktu, łącząc w całość dwa parametry. SKU, dolny podkreślnik, ID, i to jest w przypadku pojedynczych produktów, lub SKU, dolny podkreślnik, item, dolny podkreślnik, group, dolny podkreślnik, ID, i to jest w przypadku produktów wielowariantowych. Przykładowo, Twój produkt posiada SKU o nazwie Buty 1, a ID 020. Według Pixela FB finalnie ID będzie więc brzmiało Buty 1, dolny podkreślnik 020. Tymczasem prawdopodobnie katalog produktów uzna za ID feedu albo samo SKU, albo EAN, albo ID na sklepie. Nieźle pogmatwane, prawda? Wtyczki, takie jak Product Feed Pro do WooCommerce, na szczęście umożliwiają przypisanie ID według widzimisię Facebooka. O ile oczywiście nie zmienisz tego sposobu w ustawieniach wtyczki do Pixela. W wyżej wymienionej wtyczce wystarczy zmapować ID, czyli parametr g2.id, z value, jakim jest SKU dolny podkreślnik ID lub SKU item group ID. Innym sposobem jest dostosowanie nie katalogu do piksela, a piksela do katalogu. W takiej sytuacji edytuj nie mapowanie feedu produktowego, a ustawienia wtyczki do instalacji piksela, jak na przykład Pixel Your Site w zakładce WooCommerce i w sekcji Facebook ID Setting. Jeżeli zaimplementowałeś piksel i katalog w sposób ręczny lub inny niestandardowy, prawdopodobnie Twój piksel ciągnie dane według SKU, natomiast katalog według EAN-ów produktów lub odwrotnie. Koniecznie sprawdź, jakie dane widzisz w g2.id w pliku XML lub CSV katalogu oraz czy pokrywają się one z tym, co widzi piksel, na przykład poprzez testowanie zdarzeń lub piksel helpera. I ostatni problem, szósty. Brak automatycznej aktualizacji katalogu. Podstawowy błąd, który popełnia wielu laików. Facebook daje Ci możliwość automatycznej aktualizacji pliku produktowego, aby katalog był zawsze aktualny. W katalogu wejdź do zakładki Źródła danych produktów. Kliknij w plik danych oraz ustawienia i następnie w sekcji harmonogramy ustaw harmonogramy zastępowania. Pamiętaj, że ta opcja działa tylko wtedy, gdy wtyczka do generowania feedu również posiada możliwość automatycznej aktualizacji pliku. Katalog Facebooka jedyne co robi to czyta od nowa o określonej godzinie plik danych. To od wtyczki na sklepie zależy, kiedy i czy dane w katalogu będą zaczytywane raz i już nigdy nie ruszane, czy też aktualizowane, na przykład raz dziennie. Dlaczego to takie ważne? Pomyśl, ile razy kliknąłeś w reklamę produktu, który Ci się spodobał, a ten okazał się wyprzedany lub co gorsza, pojawia się strona 404. Prawdopodobnie ktoś nie zadbał właśnie o automatyczną aktualizację danych, przez co zniechęcił Cię do zakupu. Okej, a co zrobić, jeżeli nie masz czasu lub naprawa błędów jest dla Ciebie za trudna? No cóż, zawsze możesz mnie zatrudnić. Chętnie zrobię dogłębną analizę piksela oraz katalogu i naprawię ewentualne błędy. Koszt analizy i naprawy jest uzależniony od stopnia skomplikowania wdrożenia piksela i wynosi średnio od 399 do 499 zł netto. Dzięki wielkie za przesłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Sprawdź pozostałe odcinki tej serii i pamiętaj, by obserwować mnie w dowolnej aplikacji do podcastów, na przykład Spotify czy iTunes. Do zobaczenia w kolejnym podcaście. Cześć!